Witajcie na Frientorium. Chyba już każdy wie, co ten termin oznacza. Nowe pojęcie, które powstało w związku z wiadomą sytuacją. To jest nasze tutaj park audytorium na ośrodku, rozszerzone o każde miejsce, w którym jesteście online, gdziekolwiek to jest. Frientorium, my wszyscy razem, takie friend auditorium, audytorium przyjaciół. Na przykład Dawid jedzie teraz do Warszawy samochodem tam na posiedzenie Rady Kościoła. No i może teraz jesteś, Dawid, z nami online. To wnętrze twojego samochodu jest też częścią tego frientorium. Gdziekolwiek teraz jesteśmy. Wiemy już, gdzie jesteśmy. To teraz o czym dzisiaj będzie. Parę ilustracji. Pewien człowiek kupił sieć kuźni do podkuwania koni. Wydał na to wszystkie pieniądze, ale wkrótce zaprzęgi zniknęły z ulic. Jego kuźnię zabito deskami. Inwestycja okazała się nietrwała. Był bardzo rozczarowany. Pewien człowiek kupił sieć zakładów fotograficznych z osprzętem do wywoływania filmów. Myślał, że zrobił dobry interes, wydał wszystkie pieniądze, ale wkrótce filmy przestaną wywoływać. No bo gdybyśmy zapytali kogoś z bardzo młodego pokolenia, czy wywołałeś film, co odpowie? Nie, zaraz wywołam film, proszę. Wywołał film. Później wytłumaczycie, o co chodzi. Pewien człowiek kupił drukarnię, ale wkrótce okazało się, że wszyscy wolą internet, gazety w internecie. I tak można by długo wymieniać. Pewien chłopak przygotował romantyczną kolację, wysprzątał mieszkanie, kupił ładną płytę z muzyką, przyrządził jedzenie, zapalił świece, ale kandydatka na narzeczoną nie przyszła. Okazało się, że gdyby zaprosił ją na jakąś akcję humanitarną, jakiś protest ekologiczny, jakieś zbieranie koców dla bezdomnych, to by przyszło, ale romantyczna kolacja wyszła z mody. Co wspólnego mają te wszystkie historie? Wszyscy występujący w nich bohaterowie zostali bankrutami, zainwestowali, ale się rozczarowali. Dzisiaj o ludziach, którzy zostali bankrutami, ale jednak wszystko dobrze się skończyło. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, pierwsza część. Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej 60 stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, także go nie poznali. On zaś ich zapytał, cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni, a jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu, ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich, cóż takiego? Odpowiedzieli mu, to, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu, jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak, a po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak to się stało. Uczniowie Jezusa z tego szerszego grona uczniów, 70 czy jeszcze szerszego, niejaki Kleofas i jeszcze jeden. Oni też coś zainwestowali, tak jak i wielu innych uczniów, spory kawałek życia. Uczniowie wiele oddali dla Chrystusa, zrezygnowali z wielu rzeczy. W co inwestowali? Jak wyglądało to z ich perspektywy? Co oni sobie myśleli? Czemu tak naprawdę oddają swoje życie? Możemy o tym przeczytać w wersie 21, a popatrzmy, mówią, a myśmy się spodziewali, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. stawiali na to, że ich mistrz Jezus z Nazaretu odbuduje królestwo Izrael, sam stanie się królem potężnym, sprawiedliwym. Oni otrzymają ważne role w tym jego królestwie. Jerozolima będzie wspaniałą stolicą świata. Wyobrażali sobie tak to, co ich czeka. Jakie było ich rozczarowanie, kiedy okazało się, że inwestycja w to, co wszystko zainwestowali, okazało się chybione. Ich mistrz, zamiast zostać królem, dał się aresztować i zabić. Poczuli się bankrutami. Teraz odchodzą od Jerozolimy, im dalej, tym lepiej. Ich marzenia opadły. Skąd brało się ich rozczarowanie? Można powiedzieć, że lekko się z Jezusem nie zrozumieli, nie uchwycili tak naprawdę tego, do czego ich powołał. Ich myślenie było w innych kategoriach, no takich jak myśli przeciętny człowiek na świecie, inaczej to sobie wszystko wyobrażali, nie zrozumieli się z Jezusem. Jezus jednak powołał ich do czegoś innego, do innego sukcesu. Oni jednak tak byli zafiksowani na tych swoich wyobrażeniach, że nie widzieli nic innego. A my, jak to jest z nami? Słyszymy Ewangelię, Bóg cię kocha i ma dla ciebie wspaniały plan. Życie w obfitości, bardzo nam się to podoba, pełnia życia. Mamy swoje wyobrażenia, o jaką to pełnię życia chodzi. Oczywiście życie wieczne, tak, ale jesteśmy mocno zafiksowani tutaj na doczesności, na wartościach tego świata. Nasze modlitwy dotyczą tu i teraz. Realizujemy swoje marzenia. Prosimy, żeby Bóg działał. I jesteśmy czasami zdziwieni, że Bóg nie odpowiada koniecznie tak, jakbyśmy chcieli. I czujemy się rozczarowani, modlimy się, Boże, a tak Cię prosiłem. No tak jak uczniowie Jezusa, którzy spodziewali się wielkich rzeczy na ziemi według swoich wyobrażeń, tych właśnie sukcesów, mieli pewną wizję sukcesu, jaki odniosą, ale tak się nie działo. Czujemy się rozczarowani czasem, że to nie działa tak, jak sobie wyobrażaliśmy. Czasami rozmawiamy ze sobą o tym, o porażkach. To dlatego, że nasze oczy, jak to plastycznie opisuje Łukasz w swojej Ewangelii, są, jak w przypadku tamtych uczniów, oczy są jakby na uwięzi. Nie dostrzegamy czegoś niezwykle ważnego, co równolegle się dzieje. A co się dzieje? Przeczytajmy następny odcinek dzisiejszego fragmentu i co oni dalej mówią do Jezusa. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas, były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich: o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Uczniowie Jezusa byli rozczarowani. Wszystko poszło inaczej, niż sobie wyobrażali. Jezus nie spełnił ich oczekiwań, nie założył tutaj na ziemi wspaniałego królestwa. W podobny sposób chrześcijanin dzisiaj może czuć się rozczarowany tym, jak przebiega jego życie. Spodziewał się trochę czegoś innego, kiedy nawracał się do Chrystusa, ale życie nie poszło według jego wyobrażeń. I bywa, że w życiu kogoś takiego jest wielkie zagubienie. Tamci naśladowcy Chrystusa byli w tym czasie bardzo zagubieni, zdezorientowani tym, co się dzieje. Całkowicie tego nie ogarniali. Zgubiono gdzieś ciało Jezusa. Miało być w tym grobie, a nie ma. Uczniowie są tym, jak czytamy z relacji, przerażeni. Kobiety mówią o jakimś widzeniu, jakichś aniołów, coś tam plotą, że on żyje. A jak kobiety, niektórzy z uczniów pobiegli do grobu i coraz mniej rozumieją. Powracając do dwóch uczniów w drodze do Emaus, nadal nie rozpoznają Jezusa, ale on zaczyna rzucać im koła ratunkowe. I mówi do nich, jeszcze raz popatrzmy na wers 25, o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Rzuca im koło ratunkowe. Myślcie, prorocy, pomyślcie o prorokach, co oni mówili. Jezus pomaga im zobaczyć, zrozumieć, co się dzieje. Zupełnie nowa rzeczywistość do ogarnięcia, której do tej chwili nie brali pod uwagę. Całkowicie dla nich nowa. Może to też dobry opis naszej sytuacji niejednokrotnie. Liczymy na to, że będzie pełnia życia. Mieliśmy swoje wyobrażenia, oczekiwania od Chrystusa, a tu życie jakieś takie miałkie. I mówimy jak tamci uczniowie, a myśmy się spodziewali. Może idziemy do tych, którzy głosili nam Ewangelię. No mówiliście, że to będzie taka pełnia życia, obfitość. Gdzie to jest? Jaka jest na to odpowiedź? Trzeba powiedzieć tak, jak Jezus odpowiedział tu do uczniów. O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia wszystkiemu, co powiedzieli prorocy. I Jezus wykładał dalej im, co mówi Pismo, co mówi Boże Słowo. Więc idźmy tym śladem. Gdzie jest działanie Boga? Gdzie się podziało? Miało być takie obfite życie? Gdzie jest pełnia życia? Do czego Chrystus nas tak naprawdę powołał? Czy do sukcesu w kategoriach tego świata? Byśmy się nim fascynowali, byśmy się nim zadowalali? Nie. To pojęcie sukcesu, które mieliśmy do tej pory, trzeba całkowicie redefiniować. Co jest tak naprawdę sukcesem? Co jest tak naprawdę sukcesem? Może chcąc odpowiedzieć na to pytanie, najpierw słowa z listu do Rzymian, 8 rozdział i takie oto zdanie. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Do jakiej rzeczywistości Bóg nas powołał? Do bycia prowadzonym przez najlepszego prowadzącego, jaki istnieje, przez Parakleta, Ducha Świętego. Każdy z nas ma swój umysł i nim się kieruje, dokąd zmierzamy, ale ktoś stoi, mówiąc obrazowo, obok, mówiąc precyzyjnie, w nas, ktoś stoi obok i może być najlepszym doradcą. Tym, który przekonuje nas, ale też przekonuje innych obok, z którymi rozmawiamy. Mamy swój umysł i nim się posługujemy, ale możemy zrobić taką nakładkę. Przy każdej okazji możemy mówić, Duchu Święty, poprowadź mnie. Tamci ludzie, uczniowie, kobiety byli bardzo zagubieni. Była potrzeba, by skierowali swoje życie w stronę czegoś nowego, czego do tej pory nie brali pod uwagę, by pozwolili, by Duch Święty ich poprowadził. I tak się też stało później. My też tego potrzebujemy. A do czego Duch Święty nas prowadzi, ten doradca, wykonawca, który stoi obok nas? Kolejny cytat, drugi list do Koryntian 5:18. My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle. Za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu. Duch Święty prowadzi nas do podobieństwa do Chrystusa, byśmy stawali się coraz bardziej podobni do Niego, byśmy upodabniali się do Jego obrazu. I to jest nasz największy sukces. Sukces trzeba redefiniować, stary sukces trzeba zostawić. Sukcesem jest podobieństwo do Chrystusa. W czym mamy stawać się podobni do Niego? Dzięki działaniu i prowadzeniu Ducha Świętego. List do Rzymian, 14 rozdział. Bo Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Mamy stawać się podobni do Chrystusa w charakterze, sprawiedliwość, a więc takie poczucie satysfakcji. Jestem kimś, kto odczuwa satysfakcję z tego, co go spotyka, jak się rzeczy mają. Do tego spokój, pokój i radość. Chodzi o to, by wszystko, co się dzieje w naszych głowach, ta plątanina myśli, która gdzieś tam się toczy, myśli, które się przeplatają, aby Chrystus zapanował nad tym naszym umysłem, aby tam się działo właśnie to. Sprawiedliwość, czyli poczucie satysfakcji, radość, spokój, pokój. To jest ta sfera. I to, czego potrzebujemy, to dać pełny dostęp dla Ducha Świętego, bo to właśnie Jego dziełem jest ten nasz nowy charakter. Potrzebujemy dawać ciągle dostęp Duchowi Świętemu, by prowadził nas w tej plątaninie myśli, które przeplatają się w naszych głowach. Duchu Święty, poprowadź mnie. Oczywiście Duch Święty zawsze posługuje się Słowem Bożym, którego jest autorem, i potrzebujemy napełniać nasz umysł, im więcej, tym lepiej, Bożym Słowem. Bóg mówi do nas przez Słowo. Do czego jeszcze Duch Święty nas prowadzi? Mówimy o nowej definicji sukcesu. Co to znaczy odnieść sukces w życiu? Do czego jeszcze Duch Święty nas prowadzi? Dzieje apostolskie 8. Wstań i idź około południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest ona pusta, powiedział anioł pański do Filipa. A on poszedł. Właśnie wtedy przybył do Jerozolimy oddać pokłon Bogu Etiop, dworski urzędnik królowej etiopskiej Kandaki, zarządzający całym jej skarbem, i wracał, czytając w swym wozie proroka Izajasza. Podejdź i przyłącz się do tego wozu, powiedział Duch do Filipa. Do czego jeszcze Duch Święty nas prowadzi? Do tego, byśmy byli podobni do Chrystusa w działaniu. W jakim działaniu? Głoszenie Ewangelii, budowanie ludzi na Jego uczniów. I potrzebujemy zostawić odpowiednie miejsce na prowadzenie Ducha Świętego również w tej sferze. Potrzebujemy oddać do dyspozycji Ducha Świętego odpowiednią część naszego życia, by mógł nas prowadzić. Gdyby Filip nie miał wtedy czasu, no to nie poszedłby tam, Duch Święty by go nie poprowadził. Potrzebujemy zostawić odpowiednie miejsce. Potrzebujemy też zostawiać miejsce wtedy, kiedy już mamy tą interakcję z drugim człowiekiem, odpowiednie miejsce, żeby to Duch Święty przekonywał. Jeżeli my przejmiemy Jego rolę i zaczniemy ludzi przekonywać, zaczniemy się denerwować, zaczniemy no, w jakiś sposób sami przekonywać, nie, to jest pomylenie pojęć. On stoi obok nas, aby przekonywać ludzi, z którymi rozmawiamy. Ja jestem za mały, żeby to wszystko ogarnąć. Nie rozumiem, nie ogarniam przyszłości, nie wiem, z kim rozmawiać. Trzeba coś planować, trzeba coś zamierzać, ale nasza przygoda z Chrystusem polega na tym, że nie znamy jutra i bardzo dobrze, nie musimy go znać. Możemy współdziałać, ufać temu, który zna przyszłość, który wszystko ogarnia i możemy liczyć na to, że da nam odpowiednie przekonania, że pokieruje okolicznościami. Potrzebujemy w swoim życiu zostawiać odpowiednią przestrzeń na to, by Duch prowadził. Co więc jest naszym sukcesem? Nie sprawy tego świata, nie budowanie jakiegoś swojego królestwa na ziemi. Naszym sukcesem jest podobieństwo do Chrystusa dzięki mocy Ducha Świętego w charakterze i w działaniu. Jeżeli w naszych sercach zostanie przedefiniowany sukces, będziemy każdego dnia żyli pełnią życia. I Bóg może to zmienić w naszych sercach. Uczniowie idący do Emaus byli mocno zafiksowani na tym świecie. Ich sposób myślenia, wartościowania, ich pojęcie sukcesu. Jak trudno było im przestawić się na inne wartości, do tego stopnia, że byli wręcz ślepi na to, co na ich oczach się działo. Dlatego trzymali się kurczowo swojego myślenia. Dlaczego? Dlaczego trzymali się tak kurczowo swojego myślenia? Bóg nas uczy w swoim słowie, że myślenie, sposób myślenia bierze się z serca, z siedliska naszych motywów. I my potrzebujemy przemiany serca, aby zmieniło się nasze myślenie. Również odnośnie sukcesu. Oni to jeszcze mieli przed sobą, ale już niedługo ta prawda przebije się do ich serc. My też możemy popatrzeć na tą sytuację opisaną w Ewangelii Łukasza i prosić Boga, by przemienił moje serce, bym zmienił podejście, jeżeli jest inny, bym na nowo zdefiniował czy zdefiniowała sukces. Więc jeszcze raz popatrzmy na ten wers z drugiego listu do Koryntian 3 i pozwólmy, żeby Duch Święty przekonywał nas poprzez te słowa, by Bóg przekonywał nas, co jest naprawdę sukcesem. My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle. Za sprawą Ducha Pańskiego coraz bardziej jaśniejąc upodabniamy się do Jego obrazu. Sukcesem jest podobieństwo do Chrystusa. Boże, zmień moje serce, bym naprawdę tak widział sukces, tak myślał. Potrzebujemy tego, ponieważ nasz stan wyjściowy jest mocno zafiksowany na tym świecie. Rodzimy się, poznajemy świat materialny. Jako dzieci wszystkie nasze problemy dotyczyły świata materialnego, tego, co odbierały nasze zmysły. Ale później coraz bardziej mogliśmy uczyć się świata ducha. Najbardziej chłonny wiek, druga połowa bycia nastolatkiem, gdy mamy naście lat, w Wtedy jesteśmy najbardziej chłonni, najbardziej wrażliwi. Wtedy już zaczynamy dokonywać własnych wyborów. Czy skupimy się wyłącznie na doczesności? Czy serce poleci w całości za tym światem, za wszystkimi jego idolami? Jak byłem nastolatkiem, ta sprawa się we mnie toczyła. Miałem gdzieś w pokoju na ścianie plakat, który mojemu tacie się nie bardzo podobał. To był Johnny Holiday i Sylwia Vartan, tak, czyli tacy idole tamtych czasów, małżeństwo Francji, i to byli idole. Ale obok właśnie powstała ta idea duchowego życia, duchowego świata, która w końcu zwyciężyła. I w podobny sposób gdzieś to się toczy właśnie w życiu człowieka, kiedy jest nastolatkiem przede wszystkim. I właśnie, czy damy sobie szansę? Oczywiście ten wybór też jest później i jest do dzisiaj. Na ile damy sobie szansę, by poznawać świat ducha i pobiec w zupełnie inną stronę niż cały świat, za innym sukcesem, za podobieństwem do Chrystusa. I przyjdzie dzień, kiedy się okaże, że ten sukces będzie jedynym sukcesem, który się liczy, który pozostał. I to, że jesteście dzisiaj tutaj i że ja jestem, świadczy o tym, że interesuje nas coś więcej. I właśnie teraz rozstrzyga się to, w którą stronę nasze życie pobiegnie. Na ile będzie prawdziwy sukces, którego nikt nam nie zabierze. Powróćmy jeszcze na chwilę do spotkania Jezusa z dwoma uczniami, gdzieś tam po drodze do Emaus. Przeczytajmy ostatni odcinek. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał. W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych 11 i innych z nimi, którzy im oznajmili, Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Gdy przyglądamy się tym wszystkim postaciom, które tutaj występują w całym fragmencie, to możemy zaobserwować co? Zagubienie, niezrozumienie, rozczarowanie, niepewność, przerażenie, można powiedzieć, nieogarnianie, oczy na uwięzi, smutek, rezygnację, spodziewanie się czegoś innego, otępiałość, ale można powiedzieć, nie szkodzi. Nie rozumieli, ale kiedyś powierzyli swoje życie Chrystusowi, oddali je w Jego ręce i to wystarczyło. On sobie z tym radzi. Powierzyli Jemu swoje życie, i on teraz bierze sprawy w swoje ręce, podejmuje inicjatywę, to on ich znajduje. Im nawet przez myśl nie przeszło, że osoba, z którą rozmawiają, to jest sam Jezus. Póki co jeszcze niczego nie rozumieją, ale nic nie szkodzi. Ważne jest to, w czyje ręce oddali swoje życie. Kiedyś poszli za nim, zaufali mu jako osobie. Nie ogarniają, ale najważniejsze zrobili. I to właśnie dlatego ci ludzie mieli okazję doświadczyć takiego najbardziej niezwykłego działania Boga, spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem. I można powiedzieć, nic nie szkodzi, że tacy byli. Nie stanowiło to przeszkody. Również w życiu każdego z nas to najważniejsze, najważniejsza decyzja, że powierzyliśmy nasze życie Chrystusowi. Kiedyś powiedzieliśmy Mu z zaufaniem, uczyń ze mnie człowieka według Twoich pragnień. I to wystarczy, On się nami zajmuje. Zwróćmy uwagę, że ci ludzie nie obiecali, lecz zaufali. Bo co my, ludzie, możemy Bogu obiecać? Że się postaramy, że będziemy się starali rozumieć, nadążać. Czy człowiek może takie obietnice w ogóle składać? Nie. Trzeba nie obiecać coś Bogu, ale zaufać. I to wystarcza, by sprawy poszły dobrze, by Bóg się nami zajął. I myślę, że jest to ogromna zachęta dla nas. Właśnie to, co jest potrzebne z naszej strony, by odnieść sukces w tych nowych kategoriach. Zredefiniowany sukces, stać się podobny do Chrystusa. Potrzebne jest prawdziwe zawierzenie swojego życia Chrystusowi. Nie obiecywanie Mu czegoś, jacy to tam nie będziemy. Cóż my możemy obiecać? Patrzymy na tych ludzi dzisiaj w tej historii i to są najlepsi naśladowcy Chrystusa, ale ostatecznie to byli ludzie, którzy mieli jedną postawę. Można powiedzieć, nauczyli się tego ze słów samego Chrystusa, który powiedział coś bardzo ciekawego, co jest zapisane w Ewangelii Jana w 15 rozdziale i 5 wersie. Jezus powiedział: ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Boże, bez Ciebie nie jesteśmy w stanie nic uczynić. Boże, bez Twojego zaangażowania nie zrobimy niczego, co ma jakąkolwiek wartość. Liczymy na Twoje działanie. Gdy patrzymy na to grono ludzi w naszej historii, jest to grono ludzi zagubionych. Nie szkodzi. Nieważne, kim jesteśmy, ważne, kim jest ten, któremu zaufaliśmy. Tacy ludzie, zagubieni, czy to jest dobra wiadomość dla nas, że tamci ludzie mieli takie problemy? Bardzo dobra wiadomość, bo my też, każdy z nas ma swoje słabości. My też jesteśmy, przepraszam, ja jestem nieudacznikiem, nierozgarniętym. Ale to lepiej, bo wtedy chętnie powiemy: Chrystusie, bez Ciebie nic nie możemy uczynić. I to jest ta niezbędna postawa, by naprawdę oprzeć się na działaniu Ducha Świętego, zrobić dla Niego miejsce, by nas prowadził, by dzięki temu byśmy stali się ludźmi o zmienionym charakterze, pełni satysfakcji, radości, pokoju. Gdy Duch Święty, posługując się Słowem z dnia na dzień, zachęca nas, przekonuje, co jest prawdziwą wartością. Dzięki temu też możemy doświadczać, jak Bóg prowadzi, jak Duch Święty prowadzi nas do ludzi, których serca przygotował. Możemy widzieć, jak ich przekonuje, daje nowe przekonanie. Bo cóż my możemy zrobić, kogo możemy przekonać? No i jeszcze są ludzie, którzy patrzą na nas z boku i my przedefiniowaliśmy sukces, tak? Coś nowego jest dla nas sukcesem, a ludzie, którzy nas znają, którzy patrzą z boku, co mówią na to? Dlaczego marnujecie wasze życie? Nie macie się czym zająć, byście zajęli się swoją karierą, pracą. Źle inwestujecie, nie dążycie do sukcesu. Czy jesteście tacy mało ambitni? No, to już prawie nas ktoś obraża, że jesteśmy mało ambitni. Jesteśmy bardzo ambitni, tylko że nasze pojęcie sukcesu jest inne. Dla nas sukcesem jest stawać się podobnym do Chrystusa dzięki mocy Ducha Świętego. I celujemy w coś naprawdę trwałego, co kiedyś jako jedyne będzie się liczyć. Na początku mówiłem o tych obrazkach, tych historiach, kuźnia, drukarnia, konne zaprzęgi, romantyczne kolacje, coś, co później okazało się bankructwem. To patrząc na nas, na to, co my robimy, gdyby ktoś mógł zobaczyć prawdę, to by powiedział, o, jacy nowocześni ludzie. To technika cyfrowa, internet, ekologia. To jest tylko ilustracja, bo tak naprawdę inwestujemy w coś, co zostało nazwane Królestwem Bożym, w duchową rzeczywistość, w sercach ludzi, na wieczność. Tyle na dzisiaj myśli odkryć z kolejnego odcinka Ewangelii Łukasza. Tyle z naszego frientorium. Przekazuję głos Tomkowi.